Jaszuny. 25 kwietnia 1944 roku. Spore miasteczko Jaszuny, leżące na trasie Wilno-Lida, było nam solą w oku i zarazem łakomym kąskiem. Tylko jak go ugryźć? Ze względu na dużą rotację, przemieszczanie się wojska niemieckiego z północy na południe i odwrotnie, żołnierze niemieccy kwaterowali w różnej liczbie. Chcieliśmy uchwycić taki moment, kiedy wojska będzie mało i wtedy uderzyć. Od tygodnia zaczęła nad tym pracować miejscowa siatka konspiracyjna, a my w tym czasie krążyliśmy wokół Jaszun jak głodne wilki, aby w odpowiednim czasie dopaść nieprzyjaciela. Gdy siatka zgłosiła, że w mieście znacznie ubyło wojska, w celu dokładniejszego rozeznania miasta i miejsca koszarowania Niemców i policji litewskiej, zostali wysłani burza, swing i dziecko. Ponieważ dobrze znali język niemiecki, przebrali się w mundury niemieckie, a swing w ubraniu cywilnym miał udawać Volksdeutsche. Po powrocie w nocy z rekonesansu zameldowali, że Niemców jest około 300. Na drugi dzień, wieczorem, komendant zrobił odprawę i wyznaczył każdemu plutonowi odpowiednie zadanie. Bury na koniec odprawy rozkazał. Jastrząb, jak tylko zdobędziemy miasteczko, od razu przypomniały mi się troki, udasz się na tory kolejowe przy moście i tam zlikwidujesz ubezpieczenie. Tak jest, odpowiedziałem. Około północy podeszliśmy pod miasteczko. Rozwinęliśmy teralierę i z marszu ruszyliśmy do natarcia. Drużyna zeszła z pagórków i prawie przed samymi budynkami natrafiliśmy na siatkę. Nie była to siatka z drutów kolczastych, ale zwykła ogrodowa siatka druciana. Szybko zrobiliśmy w niej dziurę i zaczęliśmy po kolei przechodzić na drugą stronę. Przelazł Janit, młody, bardzo odważny partyzant. Po naszej prawej stronie stała Stągiew z drewna. Gdy przez dziurę zaczął przechodzić Ślązak, wystrzeliła rakieta i zagdakała broń maszynowa. Momentalnie skryliśmy się za Stągiew. Nie było mowy o żadnym odstrzeliwaniu się. Ogień z LKM-ów i RKM-ów był tak silny, że nawet nierozważne byłoby zdradzenie swojego stanowiska. Kule zapalające, skwiercząc, wbijały się w bierwiona. Przeciwnik oświetlał teren rakietą i walił. Przestawał tylko na chwilę strzelać, gdy opadła jedna rakieta, a jeszcze nie odpalono następnej. Taki moment uchwyciliśmy i skoczyliśmy w stronę siatki. Lecz zanim dobiegliśmy do dziury, błysnęło. Padliśmy i przylgnęliśmy do ziemi jak żaby do mułu. Tak leżeliśmy, a nad naszymi głowami przelatywały kule świetlne. Niemcy na pewno nas nie widzieli, ale na wszelki wypadek walili ogniem zaporowym na wysokości pasa. Coś zastanawiającego było w tej nawale ognia. Znów wyczekaliśmy na odpowiedni moment opadania rakiety i szybko przedostaliśmy się przez dziurę. Byliśmy wszyscy razem. Z drugiej strony miasteczka nadal dochodziły odgłosy walki. Nie wróżyło to niczego dobrego. Partyzanckie udane akcje zazwyczaj są krótkie. Uderzyć, zdobyć obiekt i szybko się wycofać. Byliśmy za słabi do walki pozycyjnej, a tu wszystko się przedłużało. Wycofaliśmy się za pierwszy pagórek. Za chwilę przyłączyła się do nas pierwsza drużyna Bogdana i inni. Zobaczyliśmy na tle nieba zieloną rakietę wystrzeloną przez komendanta. Był to znak, że musimy się wycofać. Za pagórkami dołączyli do nas następni partyzanci i szykowaliśmy się do odwrotu. Niemcy nadal prażyli ogniem krzyżowym, teraz po pagórkach. Nawet ładnie to wyglądało, jak się patrzyło z bezpiecznego miejsca. Nie udało się niestety zdobyć Jaszun. Okazało się, że w nocy przybyło sporo wojska niemieckiego. Wymieniono 1000 żołnierzy i z tego wynikała ta siła ognia. W tej akcji zginął jeden partyzant, Jur, a kilku zostało rannych. Pawłowo, 4 maja 1944 roku. W Turgielach 3 maja zostało odprawione nabożeństwo, a następnie odbyła się defilada. Wcześniej przybyła do nas przedwojenna orkiestra 85. Pułku Piechoty z Nowej Wilejki. Udało się jakimś cudem jej przetrwać. 16 osób z instrumentami przyjechało do nas, aby przygrywać w czasie defilady i podczas ognisk. Po zakończeniu imprez, aby trochę odpocząć, poszliśmy do pobliskiej wsi Małachowice. Rano 4 maja usłyszeliśmy strzały karabinowe i serię z CKM-u z kierunku Pawłowa. Natychmiast postawiono nas w stan pogotowia bojowego i ruszyliśmy w stronę wsi. Pierwszy jechał komendant na koniu, a za nim, jak zawsze, gęsiego szedł oddział. W pewnym momencie komendant krzyknął do Burego: wyślij najlepszą drużynę do ubezpieczenia Turgiel! Po szeregach poszedł przekaz. Jastrząb do przodu! Jastrząb do przodu! Przyspieszyliśmy kroku i dobiliśmy do czołówki. Bury wydał rozkaz, aby drużyna szybko udała się w celu ubezpieczenia miasteczka. Ruszyliśmy prawie biegiem na przełaj, aby skrócić drogę. Od strony Pawłowa dochodziły odgłosy pojedynczych strzałów i serię CKM-u lotniczego, który rozpoznaliśmy po bardzo dużej szybkostrzelności, większej niż w przypadku zwykłych CKM-ów. Widać już było dym unoszący się nad pierwszymi chatami we wsi. Część mieszkańców Pawłowa uciekała do Turgiel, taszcząc z wysiłkiem na plecach to, co w ostatniej chwili zdążyła zabrać. Przeważnie były to kołdry, poduszki i trochę jedzenia. Szybkim krokiem minęliśmy uciekinierów, pozdrawiając ich i pocieszając. Była to nasza ukochana turgielsko-taborycka społeczność, która nas serdecznie przyjmowała i karmiła. Gdy doszliśmy do Turgiel, na skrzyżowaniu dróg Jaszuny-Oszmiana, tuż przy kościele, legliśmy na ubezpieczeniu. Z Pawłowa już nie dochodziły tak intensywne odgłosy strzałów, a w Turgielach było spokojnie. Mieszkańcy Turgiel i Pawłowa dyskretnie nas obserwowali. Chcieli nas poczęstować słodyczami, ale my uprzejmie podziękowaliśmy. Wzięliśmy tylko tabliczkę czekolady, aby nie robić przykrości. Pod wieczór dano nam sygnał, żeby zwinąć ubezpieczenie i udać się z powrotem do Małachowic, gdzie już była zakwaterowana nasza kompania. Tu dowiedziałem się dokładnie o przebiegu całej akcji. Rano 4 maja sekcja z plutonu CKM-ów, Mirek, Cygan, Hek, Żuraw i Śmiały, koniowodny, udała się do Pawłowa, aby naprawić biedkę do CKM-u i podkuć konia. Kuźnia znajdowała się na skraju wioski, nad Mereczanką. Śmiały pomagał Kowalowi, reszta poszła do sąsiedniej chaty na śniadanie. Ponieważ partyzanci uważali teren za bezpieczny, nie wystawili warty. W tym czasie z drugiej strony wsi weszła litewska kompania wojskowa. Żołnierze rozproszyli się po chatach, rabowali, znęcali się nad ludnością i podpalali domy. Ubezpieczenie przednie Litwinów przeszło przez wieś i dochodziło do kuźni. Któryś z partyzantów wyjrzał przez okno i zobaczył na ulicy pełno wojska. Zaalarmował pozostałych i natychmiast rozgorzała walka. Gigant i Murzyn zaczęli prażyć z CKM-u. Część Litwinów zaatakowała kuźnię i ciężko raniła w brzuch Śmiałego. W tym momencie z pomocą przybyła im kawaleria, a po chwili do walki włączył się pluton Dżumby, który kwaterował najbliżej Pawłowa. Litwini, zobaczywszy na horyzoncie naszą tyralierę, kompanię szturmową, już nie myśleli o walce, ale o ratowaniu się, więc zaczęli uciekać w stronę Jaszun. Niektórzy zostawili płaszcze, buty, koce, aby szybciej uciec. Jednostka litewska prędko została rozbita. Sporo oficerów i żołnierzy wraz z dowódcą wzięto do niewoli. Po przeprowadzeniu dochodzenia czterech żołnierzy rozstrzelano. Nasza drużyna niestety nie uczestniczyła w tej walce. Zasadzka. 6 maja 1944 roku. Wczesnym rankiem 6 maja dwa plutony, Bosego i Kima, pod dowództwem Burego, ruszyły w kierunku południowo-zachodnim na zasadzkę. Po przejściu kilku kilometrów Bury zarządził odprawę i omówił plan działania. Gdy zbliżaliśmy się w rejon zasadzki, rozpoznałem ten teren, ponieważ jeszcze w grudniu 1943 roku miałem za zadanie sprawdzić, czy to miejsce wytypowane przez komendanta na mapie nadaje się na taką akcję. Przypomniała mi się leśniczówka i te świetne bliny ze śmietaną, którymi poczęstowała nas żona leśniczego. Przeskoczyliśmy szosę łączącą Wilno z Jaszunami i weszliśmy w głąb lasu, formując tyralierkę. W tym szyku bardzo ostrożnie podeszliśmy pod samą szosę. Tuż przy rowie każdy wymościł sobie stanowisko i znów weszliśmy w las, aby czekać na zdobycz. Około godziny 13 usłyszeliśmy z oddali warkot samochodów. Bury wydał rozkaz. Na stanowiska! Zajęliśmy stanowiska, jak zwykle w tyralierze, jako trzecia drużyna na lewej flance. Bury obrał sobie świetne stanowisko wysunięte 50 metrów przed lasem, w kępce małych chojaków i przywołał mnie do siebie. Drużynę przekazałem Ślązakowi i razem z Burym lornetowaliśmy szosę. Po pierwszej górze ukazały się samochody, które zjeżdżały w dół. Nie było ubezpieczenia. W momencie, gdy ukazały się na drugiej górce i było pewne, że nie ma ubezpieczenia, Bury dał sygnał do zajęcia stanowisk. Kolumna przejeżdżała obok leżących wzdłuż szosy partyzantów. Niemcy nas nie widzieli. Wzrok mieli utkwiony w głąb lasu. Nie spodziewali się tak bliskiego niebezpieczeństwa. Gdy ostatni samochód minął nasze stanowiska i znalazł się na wysokości rozłożonej tyraliery, Bury wystrzałem z pistoletu dał sygnał do rozpoczęcia akcji. Posypały się z lasu gęste strzały, a samochody jak pudełka od zapałek wywracały się w rowie. Niemcy siedzący na samochodach spadali jak gruszki. Byli to jednak dobrze wyszkoleni żołnierze, gdyż natychmiast starali się przejść do obrony, tylko nie było już na nią czasu. Szybko opanowaliśmy sytuację i Niemcy musieli się poddać. Gdy z burem wyskoczyliśmy na szosę, zauważyliśmy, że w przepuście przechodzącym pod nią zaszyło się trzech Niemców z czeskim RKM-em. Stamtąd prażyli do nas. Nawoływania do poddania się nie skutkowały. Dopiero gdy RKM się zaciął, w naboju urwała się kryza, to skapitulowali. Zabraliśmy zdobycz i wycofaliśmy się, gdyż czas już naglił. Jaszuny były od nas oddalone o 3 kilometry. Gdy mijaliśmy sągi drzewa ułożonego na podkładach, jeden z nas zauważył, że pod bierwionami ktoś jest. Okazało się, że schowało się tam 7 czy 8 Niemców. Zaczęliśmy do nich krzyczeć, aby wyszli z tych sągów. Wołaliśmy do nich: kom, kom! I Niemcy po kolei wyczołgiwali się ze swej kryjówki. Było paru rannych, którzy ociekali krwią. Zabraliśmy im broń, karabiny, a niektórzy z nas wymienili sobie buty. Ja też zdobyłem buty saperki, najlepsze, jakie dotychczas miałem. Pośpiesznie wycofywaliśmy się, gdyż już w oddali słychać było warkot wozów pancernych. Odeszliśmy od Niemców kilkanaście kroków, a tu naraz słyszymy ich wołanie: Polnische Wehrmacht! Polnische Wehrmacht! Odwróciłem się i zobaczyłem dwóch rannych Niemców, którzy krzyczeli, gładząc się po piersiach: Gut Polnische Wehrmacht! Gut Polnische Wehrmacht! Plutonie Kima, maj 1944 roku. Do wsi przyszliśmy po zachodzie słońca i ulokowaliśmy się w dość dużym domu. Dałem gospodyni kawałek rąbanki z przydziału, aby nam przyrządziła coś do zjedzenia. Po pewnym czasie, gdy usiedliśmy do stołu, pirat powiedział, że dzisiaj są imieniny Senka i zapytał, czy możemy tradycyjnie wypić po kieliszku wódki. Oczywiście, nic nie stoi na przeszkodzie, powiedziałem. Gospodarz postawił na stole pół litra niezbyt apetycznie wyglądającego bimbru i gdy już mieliśmy rozpocząć jedzenie, skrzypnęły drzwi wejściowe do budynku. Ślązak chciał schować butelkę, ale mu nie pozwoliłem. Otworzyły się drzwi do izby i wszedł dowódca plutonu Bosy. Zameldowałem mu drużynę przy kolacji, a on mnie zapytał, co stoi w butelce na stole. Wódka, odpowiedziałem. No to weź ją i pójdziemy do Burego. Wziąłem ten rdzawy samogon i poszliśmy. Myślałem, że Bosy sam coś postanowi i albo każe wylać, albo pozwoli wypić po kieliszku. Weszliśmy na kwaterę Burego. Bosy powiedział, że zastał nas przy wódce i wskazał na dowód. Bury bez chwili wahania rozkazał: jutro zdasz drużynę i przejdziesz do drugiego plutonu Kima. Bez tłumaczenia odmeldowałem się i wyszedłem. Po przyjściu na kwaterę oznajmiłem chłopakom, że od jutra nie będę ich drużynowym. Usiedliśmy do stołu i już bez alkoholu zjedliśmy kolację. Na drugi dzień wstałem wcześniej z zamiarem udania się do komendanta na rozmowę. Mogłem to zrobić bezpośrednio, bez drogi służbowej, przyjść i powiedzieć, co mi leży na sercu. Miałem na to zezwolenie i chciałem z tego pierwszy raz skorzystać. Ogoliłem się, wyczyściłem buty i wyszedłem na zewnątrz. Jednak gdy zrobiłem kilka kroków, zobaczyłem Burego, jak tym swoim kocim krokiem szybko podążał na kwaterę komendanta. Zastanowiłem się chwilę i zrezygnowałem z powziętego zamiaru. Uznałem, że Bury na pewno korzystnie dla siebie naświetlił tę sprawę i nie mam czego szukać u komendanta. Nie będę szarpał się, pomyślałem. Niech leci tak jak leci, czas pokaże, co będzie dalej. Wróciłem na kwaterę. Gospodyni przygotowywała śniadanie, a chłopcy powoli zaczęli się podnosić ze snopków słomy. Jedni wybijali insekty z koszul, drudzy się golili i myli. Po śniadaniu zameldowałem się u Kima. Wiedział już, o co chodzi, i przydzielił mi 3. drużynę w swoim plutonie. Przez parę dni byłem rozbity i otępiały. Miałem żal do Burego, że przeniósł mnie z pierwszego plutonu, w którym przetrwałem tyle czasu, że raptem zostałem usunięty za to, co dopiero miało nastąpić. Myślałem, że Bur uważa mnie za dobrego żołnierza. Świadczyć o tym mogły zadania, które mi powierzał. Trudno, stało się. Postanowiłem do tej sprawy więcej nie wracać. Minęło kilka dni. Szybko się przyzwyczaiłem do nowej drużyny. Chłopaki traktowali mnie przyjaźnie, ja też się nie wywyższałem. W drużynie zauważyłem kilku chłopaków z grupy, którą przeprowadziłem z Wilna w marcu. Dowiedziałem się też, że moja poprzednia drużyna, zaraz po moim odejściu, rozpadła się i pozostał tylko jeden żołnierz, Kurzawa. Pirat ze swoim nieodłącznym kolegą Sękiem przeszli do samodzielnej grupy ojca, Janit do kawalerii, reszta do drugiej i trzeciej kompanii. Nie czułem z tego powodu wielkiej satysfakcji, ale moje samopoczucie znacznie się poprawiło. Zacząłem żyć życiem obecnej drużyny. Nie dane mi było jednak zagrać tu dłużej miejsca. Przyszedł do mnie Kim i powiedział, abym przekazał silnikowi drużynę, a ja będę jego zastępcą. Ucieszył mnie ten awans, ale zarazem zdziwił. Buremu chyba trochę głupio było, gdyż kilka dni temu mnie zdegradował, a teraz musi awansować. Chwilowo żadnych akcji nie było. Dni mijały na musztrze, zwartej i luźnej. W zasadzie to drużynowi przeprowadzali ćwiczenia, a ja rozmawiałem z Kimem i lepiej się poznawaliśmy. Początkowo miał wobec mnie obiekcje, ponieważ myślał, że jestem ze szkoły jezuitów, a on ich nie za bardzo lubił. Rano 12 maja, akurat w rocznicę śmierci marszałka Piłsudskiego, wcześniej nas poderwano i zaraz po śniadaniu zarządzono zbiórkę kompanii. Coś wisiało w powietrzu. Dochodziły słuchy, że o świcie odbył się sąd polowy i że kogoś rozstrzelano. Tylko nie wiadomo kogo i za co. Szeptano, że ponoć Rysia i Burzę, ale nie było to nic pewnego. Atmosfera stała się napięta, gdyż byli to partyzanci lubiani i odważni. Bury chodził szybko od plutonu do plutonu i coś tam rozkazywał. W końcu przyszedł do naszego plutonu i powiedział, że idziemy na akcję represyjną. Jeden z naszych, kiedy wracał z urlopu, wstąpił do chaty ukraińskiej, aby napić się mleka. Wtedy został podstępnie zamordowany przez Ukraińców. Pastwili się nad nim, dźgając go nożami. Teraz mieliśmy za zadanie go pomścić. Akcja represyjna i sąd polowy miały ze sobą związek. Komendant, mając doświadczenie w takich sprawach, obawiał się fermentu w oddziale. Dlatego rozesłał w teren plutony z różnymi zadaniami. Szliśmy cały dzień i pół nocy. Zbliżyliśmy się do pierwszego domu kolonii, gdzie dokonano tego morderstwa. Bury podszedł do mnie i polecił, abym wziął ze sobą drużynę silnika i puścił z dymem całe to gospodarstwo, a gospodarza zastrzelił. Tylko musisz zrobić to sam, osobiście, rozkazał. Weszliśmy ze zbójem do domu. Gospodarz z żoną był w kuchni i coś tam kręcił przy imadle. W tym czasie chłopcy wygonili z chlewu bydło, które zaczęło beczeć, kwiczeć. Pojawiły się już pierwsze płomienie ognia, a tu trzeba wykonać wyrok. Ukrainiec stał przy imadle i swoimi czarnymi oczami patrzył na mnie. Jak to zrobić, myślę? Tak po prostu strzelić między oczy? Nie mam sumienia. Zabić w walce? No, to co innego. Czas naglił. Płomienie ogarniały budynki gospodarskie, więc powiedziałem do Ukraińca: bawicie się tym swoim imadłem, a wasz cały dobytek płonie. Zwrócił twarz w stronę okna, a ja w tym momencie wymierzyłem mu karę i wyszliśmy. Ogień zaczął ogarniać już domy mieszkalne i rozprzestrzeniał się bardzo szybko. Z pobliskich dwóch gospodarstw również buchały w górę słupy ognia. Była to robota Burego i Kima. Gdy po wykonaniu zadania szliśmy połączyć się z oddziałem, cały czas mieliśmy za sobą łunę ognia. Nie należało do przyjemności uczestniczenie w takich akcjach represyjnych. Obrazki z tych zdarzeń na długo zostają w pamięci. Gdy po 30 paru latach spotkałem zbója, w pierwszej chwili na mój widok złapał się za głowę i obaj pomyśleliśmy to samo. Do oddziału dołączyliśmy we wsi Klimańce. Nareszcie po znojnym marszu mogliśmy się dobrze umyć w Oszmiance przepływającej przez skraj tej wioski. Gdy po myciu wyciągnąłem saperki, przyszli do mnie Brzoza z Milimetrem. Powiedzieli, że idziemy na murowaną Oszmiankę, aby rozbić Plechawiciusów. Ponieważ Kruk zachorował, brakowało dowódcy drużyny z trzeciego plutonu. Zaproponował, żebym objął to dowództwo. Dodał, że rozmawiał o tym z Burym i ten się zgodził. Wiedziałem, że Brzoza otrzymał awans na dowódcę kompanii i miał ją zorganizować. Połechtała mnie trochę ta propozycja, ale nie bardzo chciałem opuszczać swój pluton. Zgodziłem się jednak, wstałem i poszedłem z nimi. Okazało się, że drugiej kompanii jeszcze nie ma. Milimetr został mianowany dowódcą trzeciego plutonu, którym w zasadzie dowodził Brzoza, a ja miałem zastąpić chorego Kruka. Wcześniej, przed naszym przybyciem, odbyła się odprawa, którą prowadził sam Wilk. Uczestniczyli w niej wszyscy dowódcy będący na miejscu, łącznie z drużynowymi. Podczas odprawy dokładnie zostały określone cele działań poszczególnych jednostek. Objąłem dowództwo pierwszej drużyny trzeciego plutonu. aby rozluźnić napiętą atmosferę, która, jak pamiętam, zawsze panowała przed każdą akcją, a także aby nawiązać osobisty kontakt z chłopakami, porozmawiałem trochę z nimi. Oddział ruszył i przed godziną 23 dotarliśmy do stanowisk litewskich. Całkowicie nie udało nam się zaskoczyć Litwinów. Strzelano do nas, rozgorzała walka o murowaną Ośmiankę. Murowana Ośmianka, 13-14 maja 1944 roku. Strona partyzancka skierowała do akcji po 3 plutony z 9 Brygady Małego, 12 Brygady Cerbera, 13 Brygady Nietoperza oraz 9 plutonów, w tym kawalerię z 3 Brygady Szczerbca. Litwini okopali się wokół wsi, wylotów broniły umocnienia ziemno-drewniane. Z domów na skraju wsi usunięto mieszkańców i zakwaterowano wojsko. Uzbrojenie mieliśmy dobre. Na każdy pluton w kompanii szturmowej przypadał jeden LKM MG-42 i dwa RKM-y czeskiej zbrojówki. Około 15 automatów, reszta to karabiny Mausery. Komendant starał się, aby uzbrojenie w poszczególnych kompaniach, ze względu na amunicję, było jednolite, to znaczy niemieckie lub sowieckie. Siłę ognia mieliśmy dwukrotnie większą od przeciwnika. Osobowo siły polskie i litewskie były wyrównane. Razem wynosiło około 1500 żołnierzy, czyli po około 750 żołnierzy z każdej strony, tylko że my byliśmy stroną atakującą. Było bardzo ciemno, szło się przeważnie po omacku. Potykaliśmy się o krzaki i wertepy. Nie udało się całkowicie zaskoczyć przeciwnika. Gdy byliśmy około 100 metrów od zabudowań, posypały się strzały. Odpowiedzieliśmy zmasowanym ogniem z broni maszynowej i karabinów. Walka rozpoczęła się na całym froncie. Pociski zapalające, jak robaczki świętojańskie, krzyżowały się ze sobą. Wyglądało to pięknie, a zarazem groźnie. Czuć było w powietrzu zapach wiosny i prochu. Minął już ten pierwszy moment strachu i niepewności, jaki towarzyszy żołnierzom przed każdą bitwą. Szliśmy naprzód na okopy litewskie, ale mieliśmy pecha. Gdy byliśmy około 50 metrów od nieprzyjaciela, nagle zapaliła się stodoła, jak pochodnia nas oświetliła. Litwini, znajdujący się w okopach, mieli łatwy cel. Do tego jeszcze trafiliśmy na podmokły teren, a woda sięgała powyżej kostek. Nie można było wcześniej paść i strzelać z pozycji leżącej. Trzeba było iść naprzód. Część Litwinów, znajdujących się najbliżej płonącej stodoły, z powodu żaru ognia uciekła z okopów, przeniosła się na nasze prawe skrzydło i zaczęła prażyć do nas z flanki. Był to moment, krótka chwila, ale widziałem, jakie wyrządzili nam szkody. Pierwszy padł RKM-ista Chmura, następnie Maj, a ja dostałem w lewe ramię. Kula przebiła dwa nerwy i lekko drasnęła tętnicę. Ból był straszny. Brzoza, usłyszawszy moje jęknięcie, kazał mi się wycofać. Przebiegłem kilkanaście kroków, przeskoczyłem płotek i padłem. Leżąc i wijąc się z bólu, usłyszałem, jak pluton Kima uderzył ponownie i przerwał umocnienia. Za chwilę zjawił się milimetr. Nie wiem skąd wyciągnął siennik, położył mnie na nim, a sam pobiegł dalej walczyć. Z upływem czasu walka stawała się coraz mniej gwałtowna, tylko niekiedy dawało się słyszeć serię z broni maszynowej lub pojedyncze strzały karabinowe. Świtało i walka się kończyła. Chłopaki wyciągali z domów i różnych zakamarków kryjących się Litwinów. Pomagała im miejscowa ludność. Bitwa była skończona. Miasteczko zostało opanowane. Rozpoczęło się poszukiwanie zabitych i rannych. Przybiegł do mnie milimetr z jakimś drugim partyzantem i opierając się na ich ramionach, dotarłem do punktu opatrunkowego. Sporo tam było rannych i gdy doktor Lancet opatrywał mnie, podjechały podwody. Komendant, który akurat tam był, ponieważ też został trafiony w rękę, powiedział: Jastrzębia dać do Brzozowskich. Pomyślałem sobie, dlaczego do Brzozowskich, skoro w Onżadowie przygotowany jest szpital polowy. Z murowanej Ośmianki było tam tylko kilkanaście kilometrów. Pomimo bólu prawie przez całą drogę spałem, gdyż byłem bardzo zmęczony. Wcześniej dwie doby maszerowałem. Po kilku godzinach jazdy furmankami dotarliśmy do Onżadowa. Mnie, zgodnie z rozkazem komendanta, zakwaterowano u państwa Brzozowskich, a resztę rannych ulokowano w szpitalu polowym.